Dobrze, a teraz ja się zajmę tym, co chciałem wam powiedzieć i tym, co wierzę, że Bóg do nas mówi w ostatnim czasie. I być może nie będzie to długie kazanie, ale przynajmniej 20 minut, 25-30 chciałbym do was mówić i pozwolić Duchowi Świętemu mówić do serc nas wszystkich. Ojcze, dziękuję ci za dzisiejszy czas, za ten czas nabożeństwa, który tutaj mamy. Panie, dziękuję ci, że mieliśmy super czas uwielbienia i że ty w tym czasie uzdrawiałeś różne osoby i że przyszedłeś do nas ze swoją mocą. Dziękuję ci, że mówisz do naszych serc, Panie, i że wyzwalasz nas do nowego sposobu życia, życia, którego do tej pory nie mieliśmy i który jest czymś nowym zupełnie, w coś nowego, w co wchodzimy. Ojcze, proszę cię, niech będzie wylana twoja moc, niech będzie wylane twoje błogosławieństwo, niech będzie wylana twoja obfitość, Panie, w tym czasie, w którym żyjemy. Ojcze, proszę cię o twoje błogosławieństwo nad słowem, Ojcze, które będę teraz zwiastował. Niech ono przecina rzeczy w naszych sercach. Amen. Postaram się mówić nie spieszyć i nie przedłużyć. 18 stycznia ta seria kazań się zaczęła i ona mówiła o tym, żeby zmiażdżyć ducha Babilonu i mówiłem o spowolnieniu generalnie swojego życia, życia w duchu łagodności, ponieważ Słowo Boże mówi, że ci, którzy są łagodni, pokorni, zdobędą ziemię, odziedziczą ziemię. I mówiliśmy o tym, jak zmiażdżyć ducha Babilonu, nie żyjąc w duchu tego świata. Nie można tego świata zdobyć, zwyciężyć i pokonać, żyjąc w duchu tego świata. Musimy odejść od ducha tego świata, żeby go pokonać. Zapraszam do nagrań i tak dalej. To było, chcę tylko zrobić taki skrót. Później, tydzień temu, 1 lutego, mieliśmy słowo, co jest dobre, i mówiliśmy, że kluczem do tego bycia w tym duchu Bożym i przeciwstawiania się duchowi Babilonu jest nasze świadome budowanie relacji z Bogiem. Taki główny werset, na którym się oparliśmy tydzień temu, to był werset oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre z księgi Michała. Są różne rzeczy, czego żąda Pan od ciebie. Tylko trzy rzeczy były. I jedna z nich, na której się skupiliśmy, chodzić ze swoim Bogiem, że tego oczekuje od nas Pan, żeby chodzić z Nim, czyli nawiązanie relacji. Nie mamy możliwości powtarzać kazań, chociaż chciałoby się, ja tego kazania w tym tygodniu przesłuchałem dwa razy i uważam, że można by było je spokojnie dzisiaj wygłosić po raz kolejny, ponieważ nic nie potrzebujemy tak bardzo jak relacji z Bogiem i jak On jest potrzebny. Wiecie, i dzisiaj trzeci, być może to jest ostatni czas tej serii, chociaż zobaczymy jeszcze, jak to się rozwija, ponieważ Duch Święty mówi dosyć na bieżąco u nas w zborze od czasu, jak tylko drogę założyliśmy, to obserwujemy, że powstają w sposób zupełnie spontaniczny całe takie serie i zwracanie naszych oczu na Boże rzeczy, które Bóg robi w naszym czasie. Mi się wydaje, że to jest trzecia i ostatnia część tej serii o pokonywaniu duchu Babilonu, o społeczności z Bogiem. A mianowicie, teraz jeżeli już mówiliśmy o pokonaniu duchu Babilonu, mówiliśmy o tym, jak kluczowa jest relacja, to teraz chciałbym powiedzieć krótko, z kim jest ta relacja? Z kim ona jest? Kim jest ten Bóg, z którym mamy nawiązać relację? Tak? I to jest trzecia i ostatnia część i teraz ją zaczynam. Kim On jest? Wiecie, jeżeli mamy pokonać tego ducha Babilonu, jeżeli mamy zwyciężyć ducha, który rządzi w tym świecie, i wiemy, że do tego kluczem jest relacja z Bogiem, to teraz trzeba wyruszyć w podróż. Teraz trzeba z Nim się spotkać. Tak? Bo my generalnie mamy tą tendencję, żeby tkwić w teoriach. Nie mogę uwolnić się od takiego obrazu filmiku, który mi Łukasz w piątek puścił, ale się powstrzymuj. Bardzo dobry, dzięki w ogóle Łukasz. To jest po prostu świetne, ryje mi bańkę od piątku. To jest dobre, jeszcze do tego wrócimy. Ale generalnie jest tak, że my lubimy żyć w teoriach po prostu. Lubimy żyć w teoriach, lubimy słuchać o różnych ważnych rzeczach. Ale chodzi o to, żebyśmy przestali słuchać i zaczęli po prostu funkcjonować. Więc powiem wam, że można powiedzieć niezliczoną ilość kazań o tym, jak relacja z Bogiem jest kluczowa dla naszego życia. Można krzyczeć to w kościele. Można mówić coraz bardziej radykalne słowa. Jedno z takich radykalnych słów, które wierzę w kościele w Polsce, w zborach w Polsce musi być krzyczane, to nie to, że ludzie są ważni. Nieważne są nabożeństwa. Nawet Królestwo Boże nie jest ważne, tylko On jest ważny. Bo od Niego wszystko się zaczyna, od Niego przychodzi Królestwo. On powołuje Kościół, On jest źródłem ewangelizacji, która prowadzi do spotkania z Nim. Można masę wykrzyczeć na ten temat. Ale ostatecznie ta droga, ta podróż zaczyna się od tego, że się go spotyka. I kim on jest? Do spotkania z kim my w ogóle zachęcamy? Oczywiście, generalna odpowiedź jest z Bogiem. Z Panem Bogiem. Ale kim on jest? Wiecie, kiedy przygotowałem to słowo, to taką miałem myśl, że być może jedną z najlepszych rzeczy byłoby spróbować wpłynąć na waszą wyobraźnię teraz, żebyście mogli sobie wyobrazić to, kim on jest. Poprzez mówienie tego, co Słowo Boże mówi o nim, lub mówienie świadectw ludzi, którzy spotkali się z nim, żeby powiedzieli, kto to jest. Bo wyjdziesz z dzisiejszego spotkania, pójdziesz do domu i teraz pytanie jest, czy ty będziesz po prostu chciał się z nim spotkać, być blisko niego i trzymać go za rękę i już nigdy więcej nie puścić w swoim życiu. Chodzić z Bogiem, tak? Tkwić w nim. Trwać w relacji z nim. Więc kim on jest? Pierwszy werset, który mam na dzisiaj, być może to będzie ostatni, ponieważ czas jest ograniczony, a to jest, w sumie to jest dosyć kluczowy werset. Mojżesz, kiedy spotkał się z Bogiem, czy aniołem, czy usłyszał, jak Bóg mówi i stanął na pustyni, kiedy miał ten czas oddzielenia i podszedł do płonącego krzaku, to zaczął rozmawiać z Bogiem. I kiedy Bóg już wszystko powiedział, kiedy anioł wszystko powiedział, on powiedział do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, kim jest imię jego, to co im mam powiedzieć? To co mam im powiedzieć? Kto to jest? Jak w ogóle przygotowałem to słowo i sobie myślę, jejku, wreszcie jakieś kazanie o Bogu powiem. Kościele. W sensie, że o nim. O nim. On tutaj jest z początkiem, końcem wszystkiego. On jest istotą. Ja nie wiem, po prostu ja użyłem języka jakiegoś koszmarnie greckiego. Helenistycznego, ale... Ale musimy się z nim spotkać. Musimy go dotknąć. I Mojżesz miał tego świadomość i on mówi, no dobrze, ja ciebie słyszę w jakiś sposób, coś czuję. Mogę powiedzieć, że to jest niesamowite. My też zresztą tak o życiu z Bogiem często mówimy, że to był niesamowity czas i ze nas stało coś niewspaniałego, tak? Ale bardzo rzadko potrafimy powiedzieć o nim, o jego twarzy, o tym, kim on jest. Tak? Mówimy już o owocach przeważnie, że to było fantastyczne, że nas przemieniło, że uwolniło, że doświadczyliśmy jakiegoś uzdrowienia. Ale teraz, słuchaj, no ale kto to jest? Niedawno się dowiedziałem o dziewczynie od nas z kościoła, która poznała faceta. I ja po prostu, pierwsze moje pytanie było, kto to jest? Pastor, ale o co ci chodzi? Czy to jest dobry człowiek, chcę wiedzieć. Dobry. Okej. Okay. Uczciwy? Tak. Wierzący? Tak. Ufasz? No, wtedy się uspokoiłem. Ale tylko dlatego, że ta dziewczyna z nas z kościoła nie jest moja córka. A gdyby to była moja córka, to wiecie, jak są te t-shirty, wiesz... Fajnie, że jesteś chłopakiem mojej dziewczyny, ale pamiętaj, że mam strzelbę, łopatę i kawałek miejsca w ogródku. I alibi tam było, i alibi. Dobrze, więc przedstawienie się to jest kluczowa sprawa. My w kościele mówimy o Bogu, ale my nigdy go nie przedstawimy do końca. My coś powiemy o nim. Całe Słowo Boże składa się na jakąś sumę naszych wyobrażeń o nim. My to głosząc, my dajemy ludziom odczuć, czy wyobrazić sobie tego Boga, no ale nie możemy go tu wyświetlić w postaci zdjęcia. Dlatego ty musisz się z nim spotkać osobiście. Mojżesz miał ten problem, mówi, dobrze, posyłasz mnie, jest praca do wykonania, ale oni mi się spytają, co to za Bóg jest, kto to jest. Dzisiaj, wiecie, żyjemy w trochę innych czasach, bo... To, co się wydarzyło przez wieki, to jest fantastyczne, to jest ta rewolucja monoteistyczna, że Żydzi tak wpłynęli w świat i później uczniowie Jezusa tak wpłynęli na świat, że w dzisiejszej kulturze mówi się praktycznie w większości, może za pewnymi obszarami ziemi, mówi się o jednym Bogu. Tak werbalnie, tak? Bo oczywiście później każdy ma coś innego na myśli i później się okazuje, że bałwochwalstwo nie zniknęło. Ale przynajmniej w takiej sferze mentalnej, no to jest jeden Bóg, tak? Nie mówimy, ludzie nie spytają nas, ale o którym Bogu ty mówisz? Bo ludzie wiedzą, że Bóg jest jeden, no tam może się różnie przedstawiali go, ale tak naprawdę wszyscy nawet niewierzący akceptują, że jak już jest w ogóle, to jest jeden. Więc wiecie, ludzie nam nie zadają pytania, o którym Bogu mówisz. Oni raczej spytają nas, możemy trochę tutaj to przerobić to pytanie, oni nas spytają, ale jaki on jest? Kim on jest ten Bóg? Jaki on jest? Tak? Będą chcieli dowiedzieć się coś o nim, nie będą już go rozróżniali od innych bogów, bo już wiedzą, że jest jeden. Będą chcieli, ale co z tym Bogiem? I teraz na tyle się, na ile się spotkałeś z nim, na tyle możesz o nim opowiedzieć. To jest fantastyczne, bo w tym spotkaniu z Mojżeszem rzekł Bóg do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Czyli wiecie, to jest po prostu fantastyczne, że Bóg po prostu po tym pytaniu Mojżesza nie powiedział: o Jezu, co za pytanie. Człowieku, ja jestem taki, że mnie świat nie ogarnie, umysł nie zrozumie. Ja sam wszystkiego jeszcze o sobie nie wiem. Bo jestem taki ochi, jaki wielki, mi takie pytanie zadajesz. Nie padła taka odpowiedź. Padła odpowiedź, okej. Okay. Powiesz im, że to jest moje imię. Jestem, który jestem. Tak, takie imię. Nie drzewo, nie słońce, nie kot, nie mysz, nie królik, nie sowa, nie wilk, nie szarańcza, nie kamień, nie pustynia, nie morze, nie zachód słońca, nie wschód słońca, nie żywioł jakiś, nie nazwał się jakimś imieniem, po prostu innego Boga zapożyczył sobie z Grecji, z Persji, czy gdzieś tam z Egiptu. Tylko swoje imię podał. Jestem, który jestem. Odpowiedział mu, tak? I powiedz do synów izraelskich: jestem, posłał mnie do was. Skrócił nawet to imię, żeby dobrze wiedzieli, tak? Jestem, który jestem. Jestem, posłał mnie do was. Jakie to ma dla nas znaczenie w naszym spotykaniu się z Bogiem? Bo pytanie jest postawione, kim on jest? Pierwsza najważniejsza rzecz, jeżeli chcemy w ogóle po prostu doświadczyć go i spotkać się z nim, musimy zacząć żyć każdego dnia przepełnieni myśleniem, wyobrażeniem, wiedzą, odczuciem, że on jest. To jest właśnie to imię, o którym on się przedstawił. Zanim dojdziemy do objawienia cech jego charakteru, musisz stanąć w miejscu, żyć w miejscu, to co mówiliśmy tydzień temu, chodzić z Bogiem. Musisz po prostu przede wszystkim każdego dnia być nasiąknięty świadomością jego obecności, bo to jest początek w ogóle do poznania jego. Wiedzieć, że on jest, jest tu, jest teraz, otacza mnie, jest blisko. Jest, powiedzmy jest. Bo my próbujemy przeskoczyć do tego miejsca, że on jest dobry, że jest łaskawy, że ratuje i tak dalej. Zaraz spróbujemy, może zdążymy co dzisiaj z tych rzeczy powiedzieć. Ale co z tego, jeżeli on nie jest? To wtedy opisujemy Boga, który jest wymalowany, ktoś go wymalował i ludzie pytają: ale co to jest za Bóg? A my mówimy: o, to jest uzdrowiciel, to jest wybawca i słuchaj mój ludu. Ale pominięty został ten główny element, taki, że on jest teraz. On jest tutaj, on jest przy mnie. Nie rozmawiajmy o Bogu jako o kimś, kogo tu nie ma. Jak to teraz, tak jak było to rocznica po prostu Jałty, 70. i prezydent Niemiec i Francji pojechali do Rosji rozmawiać o Ukrainie, która nie mogła być na tych rozmowach reprezentowana. Nas Polaków to bardzo boli, tak? Ustalanie historii naszej, naszego kraju bez naszej obecności, naszego uczestnictwa, bez naszego udziału. Teraz pomyśl sobie, jak Bóg się czuje, kiedy Kościół zajmuje się nim. głosząc o Nim, mówiąc o Nim, opowiadając o Nim, bez tego, co jest pierwsze, najważniejsze, respektowania Jego obecności, uznawania Go za pierwszego i oddawania Mu możliwości powiedzenia jako pierwszemu. Ludzie czasami przychodzą i mają ciężki czas na uwielbienie, nie wiedzą, co z tym zrobić. Niedawno, taka, w tym tygodniu, pewna osoba mi powiedziała, po takim godzinnym czasie uwielbienia, powiedziała mi, pytaliśmy, jakie wrażenie, i ta osoba taka bardzo fajna, szczera. To jest super, bo trzeba stać się jak dziecko, żeby wejść do Królestwa Bożego, ale ta osoba powiedziała, co czułaś? Ta osoba mówi, czułam, że 15 minut by wystarczyło. Główna inspiracja z godzinnego czasu uwielbienia. My też to mamy, jak się schodzimy, bo myślimy, fajnie, ale niech się coś zacznie dziać, niech ktoś ci pokazał, przeczytałem jakieś wersety, niech poszedłem tu, żeby kazania posłuchać, żeby coś mnie zachęciło. Ale powiem ci, że kiedy my się schodzimy, to my przede wszystkim schodzimy się po to, żeby uwielbić Boga. Jeżeli chrześcijanie pierwsi spotykali się, to spotykali się przede wszystkim na uwielbieniu Boga. Z tego później wynikały inne czynności, wspólny posiłek, głoszenie słowa, modlitwy, ale przede wszystkim było ich codzienny czas uwielbienia Boga. Zresztą my też, kiedy mówimy o tak zwanym Starym Testamencie, mówimy o nowy, lepszy, stary, gorszy, to istotą tego starego i całego kultu świątynnego było oddawanie Bogu czci, uznawanie Go Boga jako Boga, uwielbienie Jego za Jego świętość, za Jego wszechwładzę, moc i potęgę. On był całkowicie pierwszy. I dlatego trzeba było wydać tyle na to złoto, na te kamienie, na tych kapłanów, na te instrumenty, na te zwierzęta, które były zażynane, żeby to zostało wypełnione, żeby Bóg jako pierwszy i Jego chwała była umieszczona w centrum narodu i w centrum świata. I nam w tak zwanym nowym czasie, Nowym Testamencie, Nowym Przymierzu, to nie zostało w żaden sposób odebrane, ale wręcz zostało podkręcone. Więc kiedy my się schodzimy i mamy czas, żeby się modlić, żeby uwielbiać Boga, to jest najistotniejsze. Pastor, który wychodzi i nas po prostu chlastu, chlastu dwoma wersetami, jest absolutnie drugorzędną sprawą po naszym spotykaniu się z Bogiem. Wyobraź sobie dziecko, które chce mieć rodzica. I teraz zamiast go otrzymać, uczestniczy w jakiejś szkole, w której mu się tłumaczy, czym jest rodzic. Kiedy ono w swoim sercu głęboko wie, że ono chce i o niczym innym nie marzy. Wielokrotnie to opowiadałem, miałem okazję być, tylko raz, ale to mi wystarczyło na całe życie, w domu małego dziecka na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie po prostu dzieci jak szarańcza dopadły mnie, trzymały za nogawki i jedno przez drugie krzyczało tata do mnie. To było po prostu, wiesz... W żadnych prochach nie można mieć takiego odjazdu, jak ja wtedy miałem. Po prostu byłem totalnie... Nie wiedziałem, co się dzieje. I zobaczyłem jedną rzecz. Jak to jest wszczepione w serce dziecka, że oni po prostu... Że wyczuwają tą potrzebę i ją werbalizują i głośno krzyczą. To jest szok w ogóle. Ja po prostu byłem, ja się czułem po prostu, nie mogłem dojść do siebie po tym, jak wyszedłem stamtąd. Żadne z tych dzieci po prostu nie potraktowało nowo przyszłej osoby jako osoby, tylko po prostu od razu była wystrzelona potrzeba, ta najgłębsza w sercu. I teraz sobie wyobraźcie, że są takie dzieci, nagle im się, zamiast im dać rodzica, zamiast pozwolić im być z rodzicem, zamiast po prostu posłać to dziecko w ramiona tego rodzica, mówi się o tym rodzicu. I to niestety jest często obraz chrześcijaństwa, obraz Kościoła, że my po prostu, my zajmujemy się Bogiem, zamiast się z Nim spotkać i być, tak? I to jest pierwsze i najważniejsze. On jest. On jest. Jak zapytają, kto to jest, to On jest. Gdzie? Teraz? Kiedy? Zawsze? Gdzie? Wszędzie. I tu jest. Czy tam, gdzie się pali lampka przy tabernakulu?
Też.
No to chciałem powiedzieć, dlatego dzięki za płynięcie w tym samym duchu. Czy tu jest? Czasami się mówi, że to zaprośmy go. To jest dobre, to jest dobry zwrot to jest, bo to jest zwrot, który mówi, że można być zaproszonym, można nie być zaproszonym. Słowo Boże też mówi, nie zasmucajmy Ducha Świętego, tak? Więc coś można zrobić. Ale wiesz, czy my go zaprosimy, czy go nie zaprosimy, to on jest. Niezaproszony jest lekceważony, ale nie może odejść, bo związał się przymierzem z nami i jest. I czeka, jest blisko. Aleluja. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiedz synom izraelskim. Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest kolejna rzecz, druga, którą chciałem powiedzieć, po tym, że to jest absolutnie najważniejsze, to żeby nie żyć w tej mentalności świadomości. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby tak wam zazgrzytało i zostało w pamięci. A może taka ilustracja. Moim pragnieniem jest, żebyście wszyscy po tym spotkaniu stali się medium.
Medialni.
Nie medialni. Tak, chciałem, żeby tak coś zabolało, żeby się tak poczuli. No właśnie tego bym chciał. Że się wychodząc stąd, żeby nas nie opuszczała świadomość Bożej obecności w naszym życiu. Nie w naszym kościele, tylko w moim. Ja wychodzę i on idzie ze mną. Jak ludzie, którzy wychodzą z lampionami z mszy adwentowej. Idą do domu, niosąc światło Chrystusa. Po porannej mszy adwentowej. Ja chodziłem z taką świeczką, z taką latarką. Że on idzie ze mną do domu. On jest zawsze przy mnie. On nie znika. Jest jak pieczeń, jest jak obrączka na moim ręku. Jest blisko, że mąż wychodzi do pracy, ale Bóg nie wychodzi do pracy. Rodzice przyjeżdżają, wyjeżdżają. Bóg nigdy nie wyjeżdża. Nigdy nie przyjeżdża, zawsze jest. Więc to jest najważniejsze. Druga rzecz. On mówi, Bóg ojców waszych, tak? Powiesz im, Pan Bóg ojców waszych. Myślałem nad tym, bo myślałem sobie tak. No, niektórzy z naszych rodziców nie znali Boga. Bóg nie był ich Bogiem, tak? Tak. I wtedy jest problem, żeby powiedzieć Bóg twojego ojca, jeżeli on nie uznawał Boga. Ale są też inne fragmenty, które na przykład mówią, Paweł mówi do Tymoteusza i mówi do niego, że wiara ci została przekazana, ta sama wiara, która była w twojej matce i w twojej babce. Zawsze się zastanawiałem, jak to było, skoro ta matka i babka, czy Paweł im głosił, czy to były jakieś Żydówki wierzące wcześniej? Tak? Nie wiemy nic o tej matce i babce. I teraz myślałem sobie, jeżeli twój rodzic był osobą, która miała jakieś wyobrażenie o Bogu. I dzisiaj, kiedy ty znasz Słowo Boże, to nie zaprzecza temu, to ty możesz się do tego odnosić. Ja w zborze miałem wielokrotnie osoby, które nawróciły się, były z całkowicie niewierzących domów. Powiem wam, dla tych osób największą, najtrudniejszą rzeczą do ustanowienia w ich życiu była wiara w Boga. Nie było problemu, że Kościół jest fajnym miejscem, że zmienimy świat dla Boga, dla Ewangelii, że będziemy głosić Ewangelię, że będziemy zbierać pieniądze, że pojedziemy na misję, że będzie uwielbienie, że można w Kościele robić takie i takie. Te wszystkie rzeczy były zaakceptowane od ręki, bo to jest część po prostu życia społecznego wspólnoty. Natomiast te osoby zawsze pozostawały w pewnej takiej dynamice i zmaganiu się. Ale jak Boga nie ma, to wszystko jest po prostu niezły teatr. I jak tego nie pokonały w swoim sercu, to wypadały, tak? Ale takich ludzi jest mniejszość w naszym społeczeństwie. To są wyjątkowe sytuacje. Może tu są takie osoby, które w takim środowisku wzrastały, zupełnie mówię o całkowicie ateistycznym, ale większość z nas ma jakieś podłoże religijne. I wtedy, powiem ci, nie jest źle odnosić się do tego i akceptować ten fakt, że to jest Bóg, w którego wierzyli moi rodzice. Jeżeli to ich wierzenia w jakiejś mierze pokrywają się z tym, co o tym Bogu mówi Słowo Boże, bo pewnie się nie zgadzają w 100%. I to jest ciekawe, że Bóg właśnie tak przewidział do Mojżesza. Powiedział, Bóg waszych ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba, odniósł się do tego, odniósł się do rodziny. Jeżeli nie potrafisz sobie Boga poznać, to sobie Go wyobraź w tym, co o Nim słyszałeś, szczególnie w tych więziach, które były dla ciebie istotne w twoim życiu. Bo to wtedy ta wiara przejdzie na ciebie. Będzie ci dużo łatwiej, jak to zaakceptujesz. Ludzie opowiadają o pewnych wydarzeniach ze swojego życia i mówią tak. A teraz to ja wiem, czemu mój dziadek tak źle o tych ruskich mówił. Nagle coś zatrybiło, bo coś się zaczyna wydarzać w mojej historii. I to dziedzictwo rodziny, te traumy, przeżycia, przejścia, nagle stają się moją dzisiejszą traumą. Wierzę, że z wiarą jest bardzo podobnie. Że ja mogę po prostu pogłębić swoją wiarę przez akceptację, że otaczają mnie ludzie, którzy wierzą w Boga. Mogę im uwierzyć. I mogę przyznać się, że to jest ten sam Bóg, w którego ja wierzę, że to byli moi rodzice. Kolejna rzecz. To jest moje imię na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź zgromadź synów Izraela i powiedz im: Pan, Bóg ojców waszych, objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka, mówiąc: patrzyłem na was i na to, co czyniono w Egipcie. Tak? I teraz Bóg przychodzi z kolejną rzeczą, przychodzi z rozwiązaniem do ich trudnej sytuacji. To jest kolejna rzecz, być może ostatnia na dzisiaj. To jest to, że Bóg objawi się w miejscu twojej głębokiej potrzeby. I dobrze jest, żebyś w tym miejscu próbował uchwycić się Boga. Bo tam go najłatwiej spotkać. Diabeł powie: jak trwoga, to do Boga. I będzie cię po prostu policzkował, bluźnił tobie i mówił po prostu, że jesteś płytki w swojej wierze, bo próbujesz zaspokoić swoje potrzeby, a jak był czas, to go lekceważyłeś. Możesz posłać diabła do diabła. Tak jak mówiłem tydzień temu, niech się piekli. Sam z sobą. Bóg mówi: napatrzyłem się na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. I Bóg przychodzi teraz do ciebie i mówi tak: po pierwsze jestem, po drugie są wokół ciebie, otaczają ludzie, którzy już mają tą wiarę we mnie, po trzecie ja chcę odpowiedzieć na problem, z którym walczysz, z którym się zmagasz. Przyjdź z tym. Kiedy głosimy Ewangelię ludziom, kiedy ludzie Boga nie znają, to co my im głosimy? My im głosimy, że jak się nawrócą, to będą mogli kupić lepszy samochód sobie? Czy jak się nawrócą, to po prostu otworzą się nowe możliwości, otrzymają lepszą pracę? Czy my to im głosimy? Nie, my głosząc Ewangelię ludziom, mówimy do najgłębszej potrzeby ich serca. Opuszczenia przez Boga, rozstania z Bogiem, o grzechu, o życiu w ciemności. I oni słuchając tego i widząc drogę wyjścia, którą jest Jezus, way out. Prawdopodobnie dzisiaj, jak Jezus by chodził po ziemi, to by powiedział: ja jestem way out. Tak? Bo on tak mówił, on mówił: ja jestem drzwiami na przykład, tak? To jest way out. Więc my wtedy, prezentując Ewangelię, my zwracamy się do pierwszej, najważniejszej potrzeby w życiu człowieka, jego pustki, jego zagubieniu w świecie, bez sensu życia, grzechu, ciemności, oddzieleniu. I ludzie to przyjmują i wtedy składają świadectwo: zaprosiłem Jezusa do serca, poznałem Boga. I to jest droga, to jest właściwa droga do poznania Boga. Bóg przychodzi, mówi: napatrzyłem się na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. I teraz ty dzisiaj jesteś w jakimś miejscu swojego życia, bez względu na to, jaka to jest walka, jaka jest dynamika tej walki. Jak piekielne to jest, czy po prostu uciążliwe, czy dręczące, czy budujące troskę. Zaproś tam Jego. Wpuść Go tam. Niech On tam z tobą będzie. I tam Go poznasz. Jest to absolutnie biblijna droga. Bóg swojemu ludowi objawiał się w ten sposób za każdym razem, kiedy coś czynił dla nich. Kiedy ich uzdrawiał, to mówił: ja Pan twój uzdrowiciel. Ja Pan twój odkupiciel. Kiedy wykupywał ich z niewoli. Tak? Ja Pan twój zaopatrzyciel. Ja jestem waszym pasterzem. To było zawsze bezpośrednio związane z tą potrzebą, która krzyczała i która wymagała zaspokojenia. Przyjdź do Boga i mi powiedz: Boże, potrzebuję Ciebie poznać. Ja muszę Ciebie poznać. W miejscu, w którym dzisiaj jestem. Samotności, walki, zniewolenia, uzależnienia, pustki. I tam Go poznasz. Wyjdź do Niego ze swoim największym bólem, który dzisiaj jest. I On się tobie objawił. I On powie: jestem. I pomoże tobie. Więc jeżeli szukasz Boga, jeżeli zaakceptowałeś tą ścieżkę myślenia, zmiażdżyć ducha Babilonu, co jest dobre? Chodzić z Bogiem, najważniejsze. i chcesz teraz wiedzieć to, kim On jest. Chcę poznać Jego twarz. Nie chcę oglądać ciągle Jego pleców. Nie chcę ciągle słyszeć o Nim, że jest tatą. Tato to, tato tamto. I tego pastora po prostu egzaltującego się, który mówi, tatusiu, już nie mogę tego wytrzymać. To dobrze. Po prostu sam to zrób. Sam tam pójdź. Zacznij rozmawiać. Pytaj się. Szukaj, przebij się. Usłysz ból swojego serca. I zwiąż się. Na koniec, już nie będzie żadnych inwersetów, bo nie ma potrzeby. W ten weekend zostałem zainspirowany bardzo mocno pewną książką. Po raz kolejny w moim życiu zrozumiałem, że nasze życie to są po prostu więzi i relacje między ludźmi. Nie tylko między ludźmi, między Bogiem też, ale między ludźmi. Strasznie mnie to dotknęło. Zobaczyłem, że sukcesy w życiu ludzi są po prostu proporcjonalne do tego, jakie relacje mieli w swoim życiu. I porażki również. Coś się schrzaniło, coś nawaliło w układzie rodzinnym. Ojciec, matka, dziadek, rodzeństwo, gdzieś, jakaś wojna, sierota, dom, walka, zdrada, męczeństwo. Później człowiek po prostu wychodzi i po prostu nawet nie wiesz, dlaczego w pewnych sytuacjach się tak czuje, a nie tak. Dlaczego takie sytuacje wywołują takie emocje, takie. Dlaczego generalnie, bo to jest generalny obraz, to jest ostateczny, dlaczego jest tak nieszczęśliwy głęboko w swoim życiu. To jest funkcja tych wszystkich połączeń, tych układów. Nie będę robił wam wykładów z psychologii, bo jestem hobbystą, amatorem. Lajkonikiem jestem w tej dziedzinie. Ale kiedy o tym myślałem, to sobie myślałem, jak uzdrawiające i kluczowe jest wpuszczenie do tego układu naszych relacji najważniejszej osoby. Były takie ilustracje, widziałem, że po prostu ktoś uciekł z domu i nie pożegnał się. I tam ktoś umarł w tym domu. Później całe życie żyje w poczuciu winy, że po prostu się rozstał. I to mu już zawsze towarzyszy, tak? I on zawsze żyje w jakimś poczuciu winy. Jakaś strata, albo jakaś żałoba, która nie była przeżyta. Normalny proces żałoby jest strata, niezrozumienie, wyparcie, odrzucenie. Później przychodzi dopiero akceptacja, zrozumienie i tak dalej. Tam są te wszystkie etapy. Kiedyś ktoś wam zrobi bardzo dobry wykład na ten temat. Żebyście wiedzieli, jak pracować z ludźmi, którzy przychodzą w żałobę. Ale bardzo często zdarza się tak, że ta żałoba jest przerwana, jest zawieszona w jakimś miejscu, ponieważ jest... Nie może człowiek pójść dalej. I to po prostu całe życie w jego, później tkwi w jego życiu. Opuszczenie, porzucenie, zdrada, brak lojalności w relacjach. I człowiek wychodzi taki po prostu... Też ma swoje po prostu, też jakieś tam rzeczy, których Bóg może użyć, bo o wojowniku mówią jego blizny. I to może później w wyniku uzdrowienia stać się bogactwem życia tego człowieka, ale nie przed uzdrowieniem. Przed uzdrowieniem to jest przekleństwo, to jest ciężar, którego nie można unieść. Wiecie, jak to widziałem to wszystko? Tak przed oczami stanęło, jejku, jak proste jest to wszystko po prostu to rozwikłać. Kiedy ja wpuszczam Boga do tego układu, do tej więzi, że dobrze, ja tu jestem, się szarpię z czymś, bo tu ktoś mnie opuścił, tu mi ktoś zradził, źle potraktował. Przeważnie to są rzeczy związane z głębokimi, ważnymi relacjami, najbliższymi. Mąż, żona, dzieci, rodzina. To są, tam się najwięcej po prostu tych rzeczy po prostu traumatycznych buduje na wczesnym okresie dzieciństwa i tak dalej. I wiesz, jak uzdrawiające może być, że teraz ja wpuszczam Boga tam, ja tego doświadczyłem w swoim życiu. I nagle On mi zaczyna to wszystko wyjaśniać, ale nie tylko teoretyzować. Ale ja po prostu jestem w tej relacji z Nim bezpieczny. On mnie uzdrawia. Kiedy mnie uzdrawia, to mi to tłumaczy. A kiedy mi to tłumaczy, to mnie uzdrawia. On jest obecny. Wiesz, znam ludzi, którzy po prostu mieli straszne życie w domach, w dzieciństwo. Słowo. Opuści ojca i matkę swoją, złączą się i staną się jednym ciałem. Mama płacze. Synek odszedł, jakaś kobieta go uprowadziła. Przypominają się rzeczy. Zaproś Boga do układu. Ale tam się zaczyna życie i później jeżdżą i wnuki, jest fajnie, jak dobrze, że pokonali tą beznadziejną sytuację wpuszczenia nowej osoby do układu rodzinnego. Bez tego by nie byłoby wnuków i nie byłoby przyszłości. Niech każdy z nas w zborze słyszy Boga. Przyjdź, powiedz, co ci powiedział. Ja powiem, to nie Bóg. Nic się złego nie stanie. Ty powiesz, to Bóg i pójdziesz sobie. Chwała Bogu. A Bóg przyjdzie, siłka, głupi, głuchy. Albo będzie odwrotnie. Nie ma problemu. Żyj. Miej społeczność z Nim. Niech Jego obecność cię uzdrawia. Kiedy Bóg powiedział do kapłanów w Izraelu, w Księgach Kapłańskich, powiedział, tak będziecie błogosławili Izraela. I zobaczcie, jaki tam tekst jest. Tam jest tekst, tak będziecie błogosławić. Panie, odwróć swoje oblicze ku nim. Rozjaśnij swoje oblicze nad nimi. To jest najważniejsze błogosławieństwo, jakie kapłani nad Izraelem przeprowadzali. Czyli o czym oni mówili? O spotkaniu, o relacji. Amen. Więc ja dzisiaj też was błogosławię. Spotkaniem z Bogiem. Żeby Bóg obrócił swoją twarz ku wam. Żeby znalazł się w waszych układach, relacjach. Żeby wszedł jako jedna z osób do waszych więzi, relacji i układów rodzinnych, domowych. Żeby był źródłem uzdrowienia, spotkania, mądrości, mocy i pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. On jest. On jest. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Do zobaczenia.